podróże z Radiem RAM.
I zgodnie z zapowiedziami w studiu Radia RAM Nadia Kędzierska i rodzice Agnieszka i Łukasz. Ile Nadia ma już lat?
Ile masz lat?
Dwa latka.
Dwa lata. A od kiedy podróżuje?
W sumie to zależy... No właściwie już w brzuchu podróżowała tak naprawdę, więc można powiedzieć, że teraz ma 2 lata 4 miesiące, więc 2 lata 4 miesiące plus 9 i to mniej więcej wtedy zaczęła.
I jak daleko Nadia już się wyprawiła z Wrocławia?
Z Wrocławia najdalej to chyba byliśmy gdzie? Na malezyjskiej wyspie Tioman. Tak mi się wydaje, to chyba najdalej, jeżeli tak w linii prostej popatrzeć na odległość.
I nie jest to żadnym niebezpieczeństwem tak młodego człowieka zabierać do innej fauny i flory na inny kontynent?
Generalnie zagrożenia są podobne jak podróże po Polsce czy Europie, także jeżeli kwestia danego wyjazdu jest dobrze zorganizowana, apteczka odpowiednio spakowana, kosmetyczka i tak dalej, to generalnie nie widzimy jakichś większych zagrożeń, poza tym, że tam jest inna flora bakteryjna, inne komary trochę, inne zwierzątka, inne roślinki, na które trzeba uważać, ale no jakoś tak...
Czyli trzeba bardziej uważać po prostu na to, co robi dziecko na malezyjskiej plaży, niż na to, co robi nad Bałtykiem chociażby.
Znaczy nie da się generalnie bardziej uważać, no bo Nadia akurat jak byliśmy w Malezji, miała 12 miesięcy, nie chodziła, tylko raczkowała, więc czymś naturalnym było, że ona wszędzie jest na czterech łapkach. No i te rączki cały czas były brudne. Oczywiście staraliśmy się, żeby one były jak najbardziej czyste, czy jak coś zaczynała jeść i to wtedy oczywiście je myliśmy, odkażaliśmy i tak dalej, ale generalnie no nie da się tego upilnować. No po prostu trzeba się przyzwyczaić do danych bakterii.
A nie jest tak, że ludzie nie wyprawiają się tak daleko z małymi dziećmi, bo myślą, że skoro dorośli muszą się zaszczepić na tyle różnych chorób i na tyle różnych niebezpieczeństw uważać, to co dopiero dziecko. Jak nie da się na przykład go na wszystko zaszczepić, to lepiej może nie jechać do Azji czy do Ameryki Południowej.
Znaczy to jest tak, że też jakby jak się decydowaliśmy na pierwszy wyjazd, to między innymi dlatego wybraliśmy Malezję, bo ona jest, można powiedzieć, stosunkowo bezpieczna pod względem chorób, tak? Wiadomo, występuje tam malaria, ale gdzieś w tej części, powiedzmy, Borneo, w części kontynentalnej, no jest bardzo mała szansa. Oczywiście może się zdarzyć, ale mała szansa. Denga, no występuje jak to na kontynencie azjatyckim, ale na to nie ma się wpływu, nie można się zaszczepić, poza jakby takimi podstawowymi rzeczami, czyli trzeba mieć repelent przeciwko komarami, śpimy pod moskitierą i jakby no wieczorem ubieramy dłuższy rękaw, żeby jak już się pojawi jakiś komar, to żeby miał najmniejsze szanse, żeby nas mógł ugryźć. Także jest to kwestia po prostu no wybrania odpowiedniego rejonu. No, nie pojechaliśmy do Indonezji, chcieliśmy pojechać na takie wyspy Mentanawi, gdzie tam jest takie dosyć fajne, ciekawe plemię etniczne, ale no Nadia była po pierwsze za mała, a po drugie tam jednak to niebezpieczeństwo chorób byłoby na pewno większe. WHO pokazuje, że ta malaria jest bardzo groźna i bardzo często występuje, więc no nie pchamy się tam, póki nie musimy.
Póki nie musicie, a kiedy będziecie musieli?
Jak Nadia podrośnie.
To
na
znaczy?
Pewno tam będziemy chcieli pojechać i nie wiadomo, czy koniecznie akurat z Nadią, że ona tam do tej dżungli głębokiej, gdzie trzeba dotrzeć parę dni łodzią i tak dalej, czy akurat ona z nami pojedzie, zobaczymy.
No właśnie, jak się wypoczywa z dzieckiem? Bo to jest dla niektórych problem nawet, by wybrać się, nie wiem, do Zakopanego czy do Szklarskiej Poręby. Wracają po 2 tygodniach i mówią, że wcale nie odpoczęli, ponieważ tak samo jak w domu zajmowali się dzieckiem. Poprzednio, tydzień temu, rozmawialiśmy z parą, która podróżuje po całym świecie, no i opowiadała nam, że... za granicą, czy w egzotycznych miejscach, te problemy, które są w domu, znikają. Czy także opieka nad dzieckiem staje się jeszcze przyjemniejsza w takich miejscach jak Malezja na przykład?
To znaczy, to jest kwestia tego, że no, normalny dzień wygląda podobnie w podróży i podobnie tutaj, tylko na korzyść tego w podróży, że tam nie idzie się do pracy. Czyli wstaje się, jak ma się ochotę. Jak już się wstanie, no trzeba coś zjeść. No dziecko też wtedy musi zjeść, więc dostaje standardowe śniadanie. Albo idziemy gdzieś do jakiegoś baru, gdzie zamawiamy. Prawda, Nadia? Nie. Czyli czasami nie idziemy i jemy sobie gdzieś w domku, ale generalnie musimy zjeść posiłek. Tak samo przygotować ten posiłek dla Nadii albo go gdzieś kupić. Później wybieramy się tam, gdzie mamy ochotę. Czyli idziemy na plażę, idziemy coś pozwiedzać, więc musimy się też ubrać, wziąć wodę, czy ją kupić po drodze. Więc de facto jakby dzień wygląda podobnie, ale w innej szerokości geograficznej jest przyjemny. Nie musimy się ubierać tak jak tutaj, jak dzisiaj. Gruba kurtka, przeciwdeszczowy i tak dalej, tylko wrzucamy cokolwiek na siebie, żeby słońce nie poparzyło, nakładamy krem i idziemy dalej. Także kwestia opieki jak dla mnie jest bardzo podobna, ale jest wszystko spokojniej, wolniej, rodzice są 24 na dobę dla dziecka i dziecko dla nas też, więc to też jest taki inny rodzaj kontaktu z dzieckiem.
No to jest rzeczywiście jedna z tych przyjemnych spraw chyba we wszystkich azjatyckich krajach prawie. Te śniadania, które są podawane, to coś pysznego, bardzo często na słodko, więc dla dzieci też dobra rzecz, ale właśnie, jeśli chodzi o jedzenie, czy nie jest tak, że kiedy jedziemy z rocznym czy kilkunastomiesięcznym dzieckiem do Azji, to właściwie musimy uważać na to, gdzie ono i co może zjeść, ponieważ często ta flora bakteryjna jest inna, a poza tym przyprawy są, na które być może dzieci azjatyckie są odporne, ale dla naszych mogą być jakimś szokiem. Nie przeglądaliście uważniej tych jadłospisów, czy może byliście w miejscach, w których w każdej restauracji, czy w każdym miejscu jest coś takiego jak menu dla dziecka?
No nie, znaczy my generalnie nie lubimy takich restauracji z nazwa restauracja, czy jest ładny kelner, ładny obrusik i tak dalej, bo to ma jakby niewiele wspólnego z tym prawdziwym, oryginalnym jedzeniem tamtejszych jakby ludów, którzy tam mieszkają i żyją. Więc najczęściej stołujemy się gdzieś na ulicy albo w tych takich lokalnych barach, gdzie jedzą mieszkańcy. Więc tam menu bardzo rzadko w ogóle bywa. Menu dla dziecka, no nie wiem, jakby miało wyglądać, ale no podstawową czynność, znaczy podstawowym jedzeniem tam to jest ryż z czymś. Czy to jest ryż z... Tak, tutaj jest tatuś.
Tato jest w radiu teraz. Nadia też jest w radiu dzięki temu. No i właśnie, ten ryż, który występuje czy to w Malezji, czy w Tajlandii, czy w Indonezji, w różnych formach i nazwach, sprawdzacie, co ma
No nie, ryż to ryż, tak samo u nas. Ten ryż tak samo wygląda, troszeczkę w inny sposób jest gotowany, smakuje kompletnie inaczej, ale generalnie ryż to ryż. Kurczak, no też te kurczaki nie różnią się, poza tym, że mam wrażenie, tam są lepsze, bezpieczniejsze i zdrowsze, bo tam nikogo nie stać na to, żeby ładować jakieś chemię, żeby ten kurczak szybciej rósł i tak dalej, tylko po prostu, no jest kurczak, który gdzieś tam biegał, przyszedł jego koniec, go zabili i za chwilę był w zupie. Więc nie patrzyliśmy w ogóle pod kątem tego, że okej, dla dziecka wybieramy coś innego. Po prostu ja najczęściej wybieram sobie jakąś zupkę na śniadanie, do tego smażony makaron. No to Nadia, pomimo to, że czasami braliśmy dla niej też smażony makaron, tylko prosiliśmy, żeby był mniej ostry, co zawsze u nich budzi troszeczkę uśmiechu na twarzy. Jak mniej ostry? No przecież to nie jest ostre. Dla nich nie, dla nas tak. Ale Nadii jakoś nie przeszkadzało to, czy je krewetki w jakimś curry, czy je zupkę kokosową, czy smażony makaron z kurczakiem. Po prostu jadła nam z talerzy.
A jak Nadia odnajdywała się w realiach azjatyckich? Jak na przykład nawiązywała kontakt z miejscowymi dziećmi?
To jest tak, że przed wyjazdem trochę się zastanawialiśmy właśnie, jak to będzie, bo zwłaszcza Malezja też słynie z tego, że tam ludzie bardzo są tacy chętni do kontaktu, zwłaszcza takiego dotykania i tak dalej, a już jak czytaliśmy przynajmniej, że jak widzą małe dziecko, to jeszcze bardziej ta taka poziom jakby jednoczenia się i dowiedzenia się, dlaczego tutaj my jesteśmy z dzieckiem i tak dalej, jeszcze bardziej wzrasta. Więc myśleliśmy, że Nadia będzie być może bała się, że tu ktoś o ciemnej karnacji głaszczę ją po główce, albo chcę dotknąć, albo wsiąść na ręce, ale wręcz przeciwnie, była zafascynowana, że ktoś zagląda do jej wózeczka i o co chodzi, że idzie na rączki do jakiejś pani, która kompletnie inaczej wygląda niż mama i tata, czy ludzie, które do tej pory oglądała, więc ona nie miała tak naprawdę w ogóle problemu. No, bariera językowa nie występowała, bo Nadia w ogóle nie mówiła wtedy, a nawet jakby mówiła, no to nie w sposób zrozumiały dla nich, więc zabawy na placu zabaw, niezależnie od tego, czy to była Malezja, Singapur, czy nie wiem, Kambodża, Tajlandia, tak samo się dobrze komunikowały te dzieci ze sobą, jak tutaj w Europie na wrocławskich placach zabaw.
Nadia Kędzierska ma dzisiaj kaszel, no i muszą ją wyręczać rodzice w opowiadaniu o podróżach po całym świecie. Agnieszka i Łukasz też są z nami. No właśnie, rodzi nam się dziecko i chcemy dalej podróżować. Jakie są limity? Kiedy właściwie możemy pojechać chociażby nad Polskie Morze, czy w Karkonosze, czy w ogóle pojechać w jakąś dłuższą niż ze szpitala do domu podróż z dzieckiem samochodem?
Znaczy, jak dla mnie nie ma tutaj żadnych limitów. Wszystkie limity, ograniczenia i takie dziwactwa, które mogą nam zagrażać, istnieją tylko i wyłącznie w naszych głowach. Jeżeli w naszych głowach sobie dobrze to wszystko poukładamy i racjonalnie podejdziemy do tematu, to wiemy, że tak naprawdę za drzwiami naszego domu tam nie ma żadnych strasznych zarazków, nie ma nagle tysiąca bakterii, których wcześniej nie było i zaraz zaczną nas atakować, więc można podróżować w dowolne miejsca, kiedy tylko się ma na to ochotę tak naprawdę. Racjonalnie podchodząc do tematu, my, jeżeli chodzi o tą naszą długą podróż, pierwszą taką, powiedzmy, odważniejszą, czyli do Malezji, to pojechaliśmy, jak Nadia skończyła dokładnie 12 miesięcy, gdyż dopiero po 12 miesiącach można ją zaszczepić było na WZWA, czyli tą żółtaczkę pokarmową, a my jesteśmy z tych jakby rodziców szczepiących, czyli szczepionki to nie jest zło, a wręcz coś, co pomaga nam. Zdecydowaliśmy się, że bez tego, ze względu na różną florę bakteryjną, nie chcemy ruszać się z małym dzieckiem w obce jakby rejony. No, to była nasza granica.
Tak? Zdecydowanie, bez względu na podejście do szczepionek, to chyba jest tak, że w niektóre miejsca w świecie podróż bez szczepionki może okazać się po prostu ostatnią podróżą, albo przynajmniej bardzo kosztowną potem w wyleczeniu jakiejś choroby. No właśnie, czyli po 12 miesiącu można zaszczepić dziecko, czyli musi jeszcze minąć te kilka tygodni, by ta szczepionka się przyjęła, czy by ją powtórzyć, tak?
Szczegółów nie znam dokładnie, ale to jakoś było tak, że my na chyba dzień przed jej urodzinami, pamiętam, że musieliśmy pisać specjalne oświadczenie, że jeszcze nie miała ukończonego tego 3 września, my chyba szczepiliśmy 2 września, więc tam jeden czy tam parę dni brakowało do jej pełnych 12, więc lekarka chciała, żebyśmy podpisali oświadczenie, że w pełni świadomie podejmujemy to ryzyko, że jednak jeszcze nie miała wymaganych miesięcy. I później jakoś chyba miesiąc po tym od razu polecieliśmy.
I w Azji Nadia nie była w swojej pierwszej podróży. No właśnie, kiedy na przykład, czy są jakieś takie też lekarskie wskazania, kiedy dziecko może po raz pierwszy polecieć samolotem?
Nie wiem, nie wydaje mi się. Nadia pierwszy raz poleciała do Szwecji, tak. Zrobiliśmy taki jakby próbny lot, czyli niedaleko, żeby zobaczyć, jak w ogóle jej się będzie podobało w samolocie i jak my też zorganizujemy sobie ten wyjazd, bo wcześniej zawsze lecieliśmy sami, mały plecaczek i to nie był problem. Tutaj tych gadżetów troszeczkę więcej tym razem musieliśmy wziąć, więc polecieliśmy na te 2 godzinki chyba lotu do Sztokholmu, żeby zobaczyć sobie, jak to ogarniemy temat z tym naszym maleństwem. No i Nadia doskonale się czuła w samolocie. Podobało jej się. Tam jest takie dla tych infantów, są takie specjalne jakby kołyski przyczepiane na ścianę. Jest w ogóle specjalne miejsce z przodu, w przednich rzędach dla rodziców, którzy podróżują z dziećmi. Więc jakby podejście linii lotniczych też jest bardzo fajne. Pod tym kątem i ułatwia bardzo rodzicom pierwszeństwo w kolejkach i tak dalej, i tak dalej. No i Nadi się strasznie podobało, więc jakby nie mieliśmy oporu, że następny lot, który tam trwał chyba z 12 godzin, że to będzie jakieś wielkie wydarzenie, tak jak niektórzy rodzice gdzieś tam, albo najczęściej ludzie, którzy nie mają dzieci, opowiadają niestworzone historie o tym, jak to jest ciężko z tym dzieckiem podróżować, że oni w życiu by się nie odważyli i tak dalej. No jeżeli ktoś tego nie przetestuje jakby na własnej skórze, no to się nie dowie, Czy będzie źle, czy będzie dobrze?
No, z pewnością 12-godzinny lot nie należy do najprzyjemniejszych, kiedy nie mamy dzieci, a siedzimy obok na przykład płaczącego dziecka w samolocie, to rzeczywiście wtedy można narzekać, ale kiedy to jest nasze dziecko, to perspektywa się zupełnie zmienia i możemy być nawet zafascynowani tym, jak te 12 godzin w życiu malucha upływa, ale żyjemy w takich czasach, które się bardzo zmieniły od tego momentu, kiedy my byliśmy dziećmi, prawda? Bo wówczas nie trzeba było mieć tylu rzeczy w domu, ze sobą podczas spaceru. Takie mam przynajmniej wrażenie, obserwując to trochę z pozycji laika, że dzisiaj facet czy kobieta wychodząc ze swoim dzieckiem na spacer do parku musi mieć rynsztunek niemalże wojskowy. Nie może niczego zabraknąć i czasami wygląda to bardzo ciekawie, kiedy spotyka się rodziców chociażby w parku właśnie, którzy są w pełni wyposażeni w swoich torbach, mają wszystkie możliwe akcesoria. To ile zajmuje skompletowanie i jak ciężki jest taki ekwipunek na egzotyczną wyprawę z dzieckiem?
Jak zawsze w każdym rodzaju wyjazdu czy czynności, racjonalizm to jest coś, co pomaga jakby nie zwariować tym całej organizacji. My lecąc wcześniej bez dziecka wielokrotnie jakby gdzieś tam do Azji czy na jakąś dłuższą podróż, no pakowaliśmy się w połowę średniego plecaka. To znaczy parę koszulek, trochę bielizny, jeden długi sweter, jedne długie spodnie, trochę w kosmetyczkę i to właściwie było tyle. Czyli niektórzy wyjeżdżając na weekend albo nawet na jeden dzień gdzieś do hotelu zabierają trzy razy więcej rzeczy niż my pakując się na miesiąc do Azji. I ten sam jakby klucz przy pakowaniu był w trakcie pakowania się przed wyjazdem z Nadią. Dodatkowe rzeczy oczywiście były. Wózek, bo podjęliśmy decyzję, że z wózkiem będzie nam dużo łatwiej czasami się gdzieś tam przemieszczać. I to jest bardzo fajna rzecz. Ale tak, to jest dodatkowy gadżet, którego normalnie bez dziecka byśmy nie mieli. Musieliśmy wziąć trochę jedzenia dla Nadii, bo podjęliśmy decyzję, że no, nie będziemy tam na miejscu szukać, a nie zawsze, a nie wiedzieliśmy, czy jej zasmakuje jakby jedzenie knajpowe, więc wzięliśmy jej troszeczkę słoiczków, trochę kaszek, pieluszki, no i to, oczywiście kosmetyczka była lepiej zaopatrzona niż zawsze, znaczy kosmetyczka z apteczką. Tutaj jakby minimalizując jakiekolwiek możliwości zachorowania na coś, mieliśmy odpowiednie lekarstwa, opatrunki i tak dalej, tak żebyśmy czuli się komfortowo na w razie co. Oczywiście podstawą to jest wykupienie też ubezpieczenia, takie, które pozwoli pójść do lekarza w razie W, ale chcieliśmy to też jakby zminimalizować.
Chcesz powiedzieć, że wzięliście do Azji ten sam wózek, którym jeździcie po ulicach Wrocławia, nie kupowaliście specjalistycznego wózka na podróże do Azji?
Nie kupowaliśmy specjalistycznego wózka, wzięliśmy taki normalny wózek spacerówka, którego używamy od samego początku, jak już się przesiedliśmy z tego dużego wózka.
Porozmawiamy jeszcze dzisiaj o tym, jakie były wasze początki podróżowania, ale obserwujecie, czy Nadia na przykład cieszy się na kolejną wyprawę, czy myślicie, że to, iż podróżuje od właściwie zarania jej dziejów, to spowoduje, że będzie z niej globtroterka, czy raczej może wręcz przeciwnie, woli zostać w domu?
Nie, no dom to oczywiście, każdy lubi być w swoim domu przez jakiś czas, ale Nadia mam wrażenie dużo lepiej się czuje na zewnątrz. To znaczy jak ma iść tutaj we Wrocławiu na plac zabaw albo do przedszkola, albo spotkać się z innymi rówieśnikami czy nawet starszymi dziećmi, to jakby to jest najfajniejsze, co może się wydarzyć w ciągu dnia. I podobnie z podróżami. Dziwne też jest czasami to, taka obserwacja, że w domu jest mniej grzeczna niż na wyjazdach, bo nie czarujmy się, czasami wyjazdy, zwłaszcza przemieszczanie się gdzieś tam na miejscu, zajmuje parę godzin, paręnaście godzin. Jak teraz lecieliśmy z Tajlandii do Kambodży podczas ostatniej podróży, no to mieliśmy taki dosyć długi dzień. Zaczęliśmy go chyba o 5 rano na takiej zatoce Krabi, z której, no właściwie była plaża Rayleigh, z której musieliśmy się wydostać najpierw łódką do jakby kontynentalnej części Krabi, stamtąd taksówką na lotnisko, z lotniska lot do Bangkoku, w Bangkoku było chyba z 5 godzin czekania na kolejny lot, stamtąd lot do Siem Reap, czyli Kambodża. Z lotniska znaleźliśmy jakiegoś tuktuka, który nas miał zawieźć, a to już była północ, do, znaczy miał zawieźć, miał znaleźć nam jakiś nocleg, w którym zostaniemy, bo nie rezerwujemy z reguły raczej żadnych noclegów wcześniej. Więc dzień Nadi zaczął się o 5 rano, skończył się o 2 w nocy następnego dnia i była super grzeczna. Wiedziała, że jak na tuktuku jedziemy z tego lotniska, już jest mocno ciemno i wieje wiatr, to musi się położyć na kolankach i przykryć jakąś swoją bluzą, żeby jej nie wiało na uszka. No po prostu grzecznie czekała, aż wreszcie rodzice skończą wybieranie tego swojego miejsca, gdzie zostaniemy na noc i będzie mogła pójść spać.
Dzisiaj rozmawiamy z twórcami bloga Nadia w podróży. Nadia i Agnieszka rozrabiają na zewnątrz. Łukasz pilnie skupiony przy mikrofonie. Coś podejrzewam, że to od ciebie się zaczęła pasja podróżnicza w rodzinie. Czy to nieprawda? Czy Agnieszka pierwsza podróżowała?
Nie, to tak, rzeczywiście to ode mnie wszystko się zaczęło, a tak naprawdę chyba jeszcze w podstawówce. Zresztą z rodzicami dosyć często wyjeżdżaliśmy, a to były zwyczajne wczasy. Wtedy to się tak nazywało. Później liceum to czasy tak naprawdę harcerskie. Obozów, kolonii, wyjazdów, różnych rajdów i tak dalej. I to chyba były takie początki podróży po Polsce.
Po Polsce na początku? Tak. A kiedy zdecydowałeś się na takie dalsze wyprawy?
Dalsze w rozumieniu Europa czy Azja?
No dalsze w rozumieniu nawet Europa, ale w rozumieniu szlakami nieuczęszczanymi przez większość turystów.
Znaczy tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak szlaki nieuczęszczane przez większość turystów, bo w chwili obecnej bardzo niewiele jest białych plam na naszym globie, więc wszędzie mniej czy więcej ludzie, którzy przyjeżdżają do danego miejsca i jest ich tam ileś, tak? Taka Birma dawno temu, jak byliśmy tam w 2008 chyba 8 czy 9 roku, no to tam rzeczywiście było mało tych turystów w porównaniu do sąsiadującej Tajlandii, Kambodży czy Laosu. Ale zawsze gdzieś ten element turysty się pojawia, tak? Także to bardzo trudno byłoby znaleźć miejsca, w których ich de facto nie ma.
No ale sam powiedziałeś, że unikacie miejsc, które są kojarzone z taką głównie turystyką, jak hotele pięciogwiazdkowe czy kilkugwiazdkowe, jak restauracje. I to nie jest wybór tylko ekonomiczny, to jest wybór pewnego stylu podróżowania. Gdzie jest granica pomiędzy tym, że chcemy mieć wakacje, czyli jednak odpocząć trochę, a tym, że jednak poszukiwanie pewnych wrażeń czy pewnych miejsc może być wysiłkiem.
To znaczy, ja osobiście dzielę wyjazdy na jakby dwa rodzaje. Te, które robię z rodziną, czyli z Agą i Nadią, jak wyjeżdżamy do Azji, czy po Europie, czy gdziekolwiek. Są to takie wyjazdy typowo, żeby coś zobaczyć, dowiedzieć, doświadczyć, spróbować, ale nie ma tutaj jakby tego, tej nutki takiej ekstremalnego, chociaż ja strasznie nie lubię tego słowa, bo oprócz tego też jakby wyjeżdżam na, nie wiem, uprawiam kanioning, chodzę po jaskiniach, wspinam się, czyli coś, co jest, można powiedzieć, uznawane za sport ekstremalne, więc to są kompletnie innego rodzaju jakby wyjazdy. Ale podróżujemy w sumie w taki sposób, jak nam odpowiada, to znaczy przyjeżdżamy do danego miejsca, o którym gdzieś przeczytaliśmy, że jest ciekawe, interesujące, albo jakieś fajne zdjęcie widzieliśmy z niego. No i przyjeżdżamy, patrzymy, okej, podoba nam się, super, to zostajemy, 1, 2, 3 dni, tydzień, fajnie, znudziło nam się, jedziemy sobie dalej zobaczyć. I bardzo często to są właśnie te mocno turystyczne miejsca, taki Bangkok. No, właściwie Mekka i backpackerów, czyli tych ludzi, do których, no, to też jest trudne słowo i takie bardzo ostatnio modne, ale ci, którzy podróżują z plecakami, ale tam też jest mnóstwo hoteli 5, 10 czy ileś tam gwiazdkowych, bardzo drogich, więc w każdym, nawet bardzo turystycznym miejscu można sobie wybrać to coś, co nam odpowiada. Nie potrzebujemy wygód jakichś, nie potrzebujemy basenu w hotelu, bo dla nas hotel czy miejsce, w którym śpimy, ono służy de facto tylko i wyłącznie do tego, żeby w nim się przespać, a te wszystkie atrakcje, które chcemy zobaczyć, doświadczyć, to jest to na zewnątrz. To jest ulica, to jest poranne śniadanie z miejscowymi, poranna, nie wiem, herbata w jakimś coffee shopie, czy przekąska gdzieś kupowana na ulicy z wózka, a do tego, będąc w takim Bangkoku, no pomimo, że Wat Po, czyli ta taka świątynia słynąca z tego ogromnego, złotego, leżącego Buddy, no nie wyobrażam sobie tam nie być, pomimo, że tam, nie wiem, setki tysięcy ludzi pewnie, czy nawet miliony rocznie to odwiedza, to jest coś, co trzeba zobaczyć. Tak samo będąc w Paryżu, no można nie zobaczyć wieży Eiffla.
Trudno, to właśnie tak się zastanowiłem. No, tego leżącego Buddę to rzeczywiście trzeba wejść do środka, żeby go zobaczyć.
Tak.
Nie da się nie zobaczyć w Bangkoku chyba właśnie jedzenia na ulicy i nie da się chyba go nie spróbować. Trzeba mieć w sobie jakąś ogromną siłę woli, żeby tego nie zrobić. Ale mnie zastanowiło to, co powiedziałeś wcześniej, że siedzimy gdzieś, podoba nam się, zostajemy kilka dni, nie podoba nam się, jedziemy dalej. Ale gdzie jest ten moment niebezpieczny, to ja kiedyś na Bali, na wschodnim wybrzeżu przyjechałem, mieliśmy objechać całe Bali dookoła, no to w końcu nie jest wielka wyspa, no ale tak nam się spodobało w tym jednym miejscu, że zostaliśmy tam 3 tygodnie, jak wyjechaliśmy, to z powrotem na lotnisko. Czyli jest jednak w was taka chęć zwiedzania, poruszania się, przemieszczania z miejsca na miejsce, która powoduje, że nie popełniacie, no trudno to nazwać błędem może, ale nie osiadacie gdzieś na dłużej w trakcie tych wypraw.
Nie. Przez to, że też... Tak, Nadia właśnie zdjęła buciki.
Czyli jest gotowa do podróżowania tutaj.
Co prawda nie ma tu piasku studio, ale...
Jeszcze nie, ale to jest dobry pomysł na kolejne nasze spotkania w cyklu Podróże z Radiem Ramby, zmieniać co sobotę scenografię w studiu.
Jest to jakiś pomysł na pewno. Ale mówiliśmy o tym przemieszczaniu się. Jadąc gdzieś mamy taki szkic zawsze planu tego, co nas tak naprawdę przyciągnęło do danego miejsca. Wybierając, nie wiem, podróż do Indonezji, głównym jakby przyczynkiem, dlaczego wybraliśmy Indonezję, było to, że chcieliśmy zobaczyć mityczne wulkany Bromo i zobaczyć, jak pracują górnicy przy wydobywaniu tej siarki w Kawaijin. Chcieliśmy też zobaczyć kawałek Bali, ale to, czy je zobaczyliśmy całe, no nie. Tam można, tak jak właśnie powiedziałeś, spędzić i miesiąc w jednym miejscu i nie mieć jakby dość. Więc my po prostu wiemy, że chcemy zobaczyć parę miejsc. Jeżeli to się nie uda, nie ma problemu, w danym miejscu nam się super podoba, to zostajemy dłużej. To dłużej czasami jest 1-2 dni, a czasami tydzień, czasami półtora, a czasami znikamy tam po jednym noclegu, bo jesteśmy zawiedzeni daną miejscówką i jakoś nie mamy ochoty dać jej drugiej szansy, być może następnym wyjazdem.
A to są takie miejsca, które śnią ci się po nocach do tego właśnie stopnia, że myślisz sobie, chcę tam jak najszybciej wrócić, czy mam nadzieję, że chociaż raz jeszcze tam pojadę z powrotem?
Ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę jest część miejsc, znaczy głowa jest pełna tak naprawdę pomysłów i miejsc, których jeszcze nie byliśmy i chcemy je jakby odwiedzić, więc na pierwszy jakby ogień idą te miejsca, w których jeszcze nas nie było. Sądzę, że później być może przyjdzie taka refleksja i czas, żeby być może wrócić do pewnych miejsc, gdzie albo mamy jakieś zaległości, albo że chcemy zobaczyć, jak to miejsce zmieniło się po tym jakimś czasie, bo dlatego wybieramy tak naprawdę Azję, gdyż tam właściwie rok w rok, czy czasami miesiąc w miesiąc następują zmiany. Birma, którą widzieliśmy w 2009 roku, to jest kompletnie inna Birma niż w chwili obecnej, a minęło raptem 5 lat, tak, czy tam 4 lata. Więc podróżując tutaj po Europie, czy my zobaczymy wieżę Eiffla dzisiaj, czy za 10 lat, no generalnie szansa na to, że ona się zmieni, albo że nagle ją zburzą, no jest minimalna. Tam ludność, sposób bycia, zaprezentowanie atrakcji, czy mentalność ludzi zmienia się praktycznie z dnia na dzień i coś, co widzieliśmy wtedy, teraz już jest historią.
Mniej więcej rok temu wyjechaliście na swoją wyprawę z Nadią po Azji, jakoś tak w połowie stycznia, tej drugiej na początku.
Tak.
To był rok 2014, który niedawno się skończył. Co planujecie w 2015 zobaczyć?
w sumie planów jak zwykle jest dużo. Tak naprawdę jeszcze nie wiemy, czy zdecydujemy się kolejny raz na jakąś dalszą podróż, bo jesteśmy trochę uziemieni przez pierwsze pół roku, więc na pewno do maja nigdzie nie pojedziemy gdzieś dalej. A w drugiej części roku zastanawiamy się mocno nad Filipinami, czy tam być może to już jest ten okres, żeby tam uderzyć, a może tutaj skupimy się, bo jakby zaległości w Europie też mamy całkiem sporo i jest parę miejsc, które też chcielibyśmy zobaczyć, więc tak naprawdę jeszcze nie wiemy. Jeszcze nie zdecydowaliśmy. Nie planujemy zbyt mocno do przodu, że to będzie to miejsce czy tamto. Po prostu jak pojawi się być może jakaś okazyjna cena biletu albo jakieś super przekonywujące zdjęcia, że akurat tu i teraz trzeba uderzyć, to wtedy się zdecydujemy.
Dzisiaj Łukasz Kędzierski opowiada wam o tym, jak podróżuje się z całą rodziną. Łukasz, wytłumacz się, dlaczego zabrałeś żonę na miesiąc miodowy do dżungli? Czy to ona ciebie tam zabrała?
Pomysł był taki, że chcemy pojechać gdzieś w fajne miejsce, a że akurat okazja była dobra, miesiąc miodowy, no to mówimy, dobra, jedziemy do Tajlandii. Więc to był w sumie w ogóle nasz pierwszy taki wyjazd i styczność z Azją. No, a jak już zaczęliśmy sobie tak mniej więcej rozplanowywać, co my tam chcemy zobaczyć, to wiedzieliśmy, że świątynie, wiedzieliśmy, że chcemy zobaczyć naturę i że jakieś fajne plemiona, tak przynajmniej wszędzie było pisane, mieszkają gdzieś tam w górach wysoko na północy, więc mówimy, dobra, to my też tam pojedziemy. No i okazało się, że to tak, no plemiona tam gdzieś żyją, ale to są takie bardzo turystyczne rzeczy, ale trekking szumnie nazywany, czyli spacer po lesie, czyli ichniejszej dżungli przez 3 dni, no to naprawdę było fajne coś.
No właśnie, jak to wygląda? Wchodzi się rzeczywiście w serce dżungli i nocuje tam gdzieś w leśnej, nazwijmy to, głuszy, czy wchodzisz i za każdym razem na noc jednak wychodzisz gdzieś, gdzie jest, powiedzmy, cywilizacja?
Nie, to jest tak, że jest to bardzo dobrze zorganizowane pod turystów, to znaczy jest tam, my akurat startowaliśmy z Chiang Mai, czyli takiego, powiedzmy, naszego Zakopanem, które leży niedaleko jakby tych takiej górskiej części i zalesionej, czyli dżunglowej Tajlandii, więc mieliśmy przewodnika, ten przewodnik wiedział, którędy trzeba przejść przez ten las i po całym dniu, powiedzmy, marszu przez jakieś potoki, przez jakieś kładki, czasami brodząc w wodzie, doszliśmy do miejsca, wioski, w której żyło kilkanaście chyba rodzin w bambusowych chatkach. W sumie z dala od cywilizacji, ale ta cywilizacja jest w sumie pewnie, nie wiem, z godzinę, dwie jakimś motorkiem od ulicy. No i my mieszkaliśmy tam u nich w takim też domku bambusowym, który był jakby na uboczu tej samej wioski, żeby jakoś tak mocno nie ingerować w ich taki naturalny rytm życia.
I co zrobiło na was największe wrażenie już tam na miejscu, w sercu tajskiej dżungli?
To znaczy największe wrażenie to było to, że pierwszy raz mieliśmy w ogóle styczność z dżunglą. Ten las jest niby podobny, bo też ma drzewa, tylko te drzewa są inne. Niby są zielone liście, tylko te liście są jakby bardziej zielone niż te europejskie. No, występuje mnóstwo owoców w tej dżungli. Z jakiejś roślinki można pozyskać sobie płyn, który służy do mycia włosów. Jakąś inną roślinkę używa się do tego, żeby wyleczyć ból żołądka, ból ręki, głowy czy czegoś tam. A z jakiejś innej robi się opatrunek, jak się ktoś gdzieś tam skaleczy. Więc tutaj jakby ten nasz przewodnik przynajmniej tak bardzo ciekawie opowiadał o tym, w jaki sposób ta ludność po prostu używa tej natury, rozumie ją, żyje w zgodzie z naturą, z jej rytmem. Wtedy jak się zaczyna robić ciemno, to wszyscy już schodzą do wioski i zaczynają obiadować czy tam kolację po to, żeby się przygotować zaraz do snu, bo o wschodzie słońca praktycznie wstają i rozpoczyna się normalny dzień po to, żeby wypracować ryż z pól ryżowych i tak dalej. Także ten taki kontakt z tą taką bliskością natury i naturalnym jakby rytmem dnia codziennego.
Jak sobie z kolei wy radzicie z pogodzeniem tej podróżniczej pasji z pracą? Bo jeśli ktoś pracuje na etacie, to poruszamy ten wątek także w podróżach z Radiem Ram, ma do dyspozycji 26 dni urlopu, co niekoniecznie przekłada się na możliwość zwiedzenia i dżungli, i wulkanów, no i jeżdżenia w tak odległe rejony świata.
Wszystko się da, to jest kwestia chęci. 26 dni to wcale nie jest tak mało, bo to jest 26 dni roboczych. Jeżeli do tego doliczymy weekendy, które są pomiędzy tymi dniami, to robi się całkiem sporo. Ostatnio nadrobiliśmy takie proste podsumowanie 2004 roku, no to wyszło, że byliśmy... 14 oczywiście. Byliśmy ponad 55 dni w podróży, więc to wcale nie jest tak mało. My staramy się robić tak, że jeden wyjazd jest dłuższy w danym roku i to jest najczęściej 15 dni urlopu, czyli to się przekłada na 3 do 4 tygodni w Azji, zależy jak się poukładają loty. Oprócz tego mamy jakieś krótsze wyjazdy tygodniowe gdzieś tutaj bliżej, a do tego dochodzą także weekendy, czasami przedłużone weekendy, więc de facto dla chcącego nic trudnego da się to jakoś pogodzić. Oczywiście to nie jest tak, że możemy sobie na miesiąc, czy dwa, czy trzy wyjechać gdzieś i później wrócić, no bo pracując na etacie to jest niemożliwe.
A właśnie te krótsze wyjazdy. Mówiłeś, że macie spore zaległości w Europie. Nie każdego jednak też stać, czy ma taki komfort, żeby pojechać tak daleko. Część naszych słuchaczy prosi też o sugestie, gdzie tutaj bliżej w Polsce czy Europie można zobaczyć coś ciekawego. No, niekiedy to jest taka egzotyka wręcz, ale gdzieś tutaj na wyciągnięcie ręki. Macie jakieś takie upatrzone miejsca w Europie, gdzie już byliście albo gdzie koniecznie chcecie dotrzeć?
To znaczy tak, od dawna chcieliśmy pojechać na Bornholm. No i tamtego roku we wrześniu pojechaliśmy właśnie. Jest to super blisko, rewelacyjne, magiczne miejsce, żeby po prostu tam sobie pobyć. Jest, ta wyspa jest tak cudowna, tak niesamowita, a jest de facto na wyciągnięcie ręki, bo chyba z koło brzegu pływają katamarany po 3-4 godzinach i już się jest na wyspie. Co prawda Bornholm nie należy do tanich rzeczy, ale jeżeli śpi się na polach namiotowych albo jest tam się przede wszystkim po sezonie, to jak najbardziej jest to wszystko w miarę zasięgu ręki, a Bornholm jest przepiękny. Niedawno na weekend ten przedłużony listopadowy byliśmy w skalnych miasteczkach w Czechach, czyli Arzpach, Teplickie Skale i tak dalej. No jest to coś, co de facto jest 100 km od Wrocławia, tylko i wyłącznie, więc tam nawet można pojechać na jeden dzień, a jest tak pięknie i cudownie. Nawet nie trzeba wyjechać za granicę, w samej Polsce mamy Jurę Krakowsko-Częstochowską, mamy Tatry, mamy Góry Sowie, mamy kurczę choćby Ślęże, po prostu atrakcji jest od groma, tylko trzeba wybierać i korzystać. Każdy weekend to są 2 albo 3 dni, które można spożytkować nie siedząc w domu przed telewizorem, nie biegając po galeriach handlowych, tylko wsiąść w samochód, pociąg, autostopa albo nawet rowerem i po prostu wyruszyć, choćby 50 km za Wrocław.